Kamil powiedział o tym, że rolnictwo jest dzisiaj na bardzo wysokim poziomie. Takiej wiedzy rolnicy kiedyś nie mieli. Dobór najlepszych nawozów, dobry sprzęt, dobre nasiona, wiele rzeczy dobrych. Wydawało się, czy mogłoby się wydawać, że to już sukces gwarantowany. Ale jest jeszcze coś, co jest w jakimś sensie kluczowe. I cieszę się, że ta woda była wymieniona, bo też chcę, żebyśmy dzisiaj od wody zaczęli. Tylko tak jak pamiętamy, że jest chleb, czy pokarm, którym odżywiamy się i dzięki temu żyjemy. A Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to uczył ludzi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, a więc jest fizyczny pokarm i jest duchowy pokarm. Jest fizyczna woda i od niej tak wiele zależy. Można mieć najlepszy sprzęt, najlepsze nasiona, najlepsze nawozy, najlepszych rolników, najwięcej doświadczenia. Jak nie będzie wody, nic się nie wydarzy. I w duchowym życiu, tak jak potrzebujemy pokarmu, przychodzimy w niedzielę rano na nabożeństwo, przychodzimy w tygodniu na nabożeństwo, czytamy Biblię każdego dnia, słuchamy kazań, kiedy mamy chwilę czasu, a więc budujemy naszego wewnętrznego człowieka. Ale woda jest kluczowa. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. No, potem jak Kamil powiedział, jak woda jest bardzo ważna i kluczowa, to już mamy taki wstęp do tego, że w duchowym życiu ta duchowa woda jest taka ważna i kluczowa. I mamy wiele obrazów w Piśmie Świętym. Mój ulubiony to ten, kiedy patrzymy i woda wypływa spod tronu Bożego. Woda wypływa ze świątyni. To jest woda, która niesie życie. To jest woda, bez której nie da się przeżyć. To jest woda, która coś powoduje w życiu każdego, kto do niej wejdzie. I Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy w tą wodę wchodzili. Nawet jeżeli na początku ona sięga nam pod kostki, nawet jeżeli na początku mamy mało doświadczenia, nawet jeżeli na początku niewiele rozumiemy, to idziemy głębiej, głębiej. Prorok mówi, przyszedł czas i ta woda sięgała mi do pasa, a potem kiedy idziesz dalej i kiedy się rozwijasz i kiedy nie wychodzisz z tej wody, bo już wiesz, że nie tylko w fizycznym życiu woda jest kluczowa, nie tylko dla rolnika woda jest kluczowa. Nikt nie jest w stanie żyć bez wody i w duchowym życiu nikt nie jest w stanie żyć bez wody i my z tej duchowej wody nie wychodzimy. To nie jest tak, że przychodzimy w niedzielę, wchodzimy do jakiejś duchowej wody, wychodzimy, oczęścimy się, idziemy do domu i do zobaczenia za tydzień. No tak to nie działa. Ten człowiek, o którym Pismo Święte mówi, on wszedł do tej wody i nawet jeżeli na początku była pod kostki, nawet jeżeli później sięgała mu do kolan, a później do pasa, to przyszedł taki czas, że tej wody było tak wiele, że ta woda była tak potężna, że ta woda była tak szeroka, że już tylko mógł płynąć w tej wodzie. Ale jednej rzeczy nie wiedział. Nie wiedział, co zobaczy, kiedy wyjdzie z tej wody. Nie wiedział, jaki będzie owoc, jaki będzie skutek tego, że w tej wodzie spędził czas i kiedy z tej wody wyszedł, odwrócił się, idzie z powrotem, patrzy i nie może uwierzyć. Drzewa. Wielkie, zdrowe, owocowe drzewa. A na drzewach prócz liści nic, omarny plon, albo kwiatki, o których Kamil dzisiaj mówił, na naszej dzikiej wiśni czy czereśni, a potem, no nie, właśnie nie. Kiedy prorok wyszedł z wody, to nie mógł uwierzyć w to, co widzi. po jednej i po drugiej stronie mnóstwo drzew, a na każdym drzewie obfitość owocu. A drzewa niezwykłe, drzewa inne, drzewa, o jakich dzisiejsi sadownicy nawet nie mogą marzyć. One rodzą 12 razy w roku. Nigdy nie zabraknie. Jeżeli wejdziemy w tą wodę, nigdy nie zabraknie. Jeżeli pójdziemy, jeżeli będziemy rosnąć, jeżeli będziemy się rozwijać, jeżeli będziemy posłuszni Bożemu Słowu, jeżeli ta Boża woda będzie ciągle na nas oddziaływać, to przyjdzie taki dzień, kiedy zobaczymy taką obfitość owocu, jakiej jeszcze nie widzieliśmy do tej pory. Pytanie brzmi, czy to, o czym teraz mówię, jest udziałem wszystkich? No nie, tylko ludzi w Kościele, tak? Ale czy to jest udziałem wszystkich ludzi, którzy są w Kościele? A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. No, do wody żywota już zostaliśmy zachęceni. Coś niezwykłego tu jest napisane, że to jest za darmo. A więc jeżeli to jest dobre i to jest za darmo, to powinni się wszyscy na to rzucić, nie? Każdy powinien chcieć. A czy każdy chce? No nie każdy. Nie każdy. I kiedy trochę myślałem o tym dzisiejszym słowie, to Duch Święty przypominał mi takie epizody z życia Pana Jezusa. Wydawałoby się, że to my ludzie mamy takie problemy. Okazuje się, że Pan Jezus szedł tą samą drogą, co my. Kiedy zaczynał, kiedy po raz pierwszy ludzie słyszeli, jak głosił, to mówili, nigdy nikt z ludzi nie mówił tak, jak ten mówi. Przychodziło ludzi coraz więcej. Biblia mówi, garnęły się do niego tłumy. Niedawno mówiłem o nakarmieniu 5 tysięcy, tak naprawdę 100 tysięcy, bo to było 5 tysięcy, oprócz niewiast i dzieci. A więc były takie chwile, kiedy musiał wejść do łodzi i odpłynąć od brzegu, żeby całe te nieprzebrane tłumy mogły go słuchać. Myślicie, że to zawsze tak było? Myślicie, że każdego miesiąca tak za nim chodzili? Pamiętacie taki moment, kiedy stoi Pan Jezus, jest przy nim 12 i nie podoba im się to, co Pan Jezus mówi. Generalnie ludziom się nie podoba to, co Pan Jezus mówi. A szczególnie, kiedy mówi, no jeżeli nie weźmiesz swojego krzyża, to nie możesz iść za mną. I nie podobało im się to, co Pan Jezus mówił. Pan Jezus do tej garstki mówi, czy i wy chcecie ode mnie odejść? I wzdrygnęli się na to słowo, nie spodziewali się takiego słowa. Ale widzimy, że z tych tłumów, które były na początku, ktoś kiedyś powiedział, im bliżej krzyża, tym mniej chętnych. No i tak to było, garstka była przy tym krzyżu. No ale tu czytamy, jest woda żywota. Coś najpiękniejszego, co może nam się przytrafić. Jest za darmo. Możesz wziąć. Czy wszyscy biorą? Nie wszyscy. Tu jest jedno kluczowe słowo. A kto chce? W liście Jakuba mamy taki tekst, tylko taki obraz chcę rzucić. Okręty. To jest 3 rozdział i wiersz 4. Okręty. Chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. I kluczem jest słowo chce. Nie okręt, nawet nie ster, ale chce. Jest kluczem w tym tekście. Ten potężny statek, największy, jaki możemy sobie wyobrazić, może być ten, co tą cieśninę tam zapchał ostatnio na jakiś czas i takie zamieszanie na świecie spowodował. Tam, dokąd chce wola sternika. No, nie jeden z nas widział wielkie ciężarówki w życiu. Ale te wielkie, które widujemy, one są bardzo małe w porównaniu z wielkimi. Mieliśmy tu niedawno brata, który powiedział, no koło jest takie prawie do sufitu, a cała reszta? Wiesz, gdzie ta ciężarówka jedzie? Tam, dokąd chce, wola sternika. Kierowcy w tym przypadku. Widzieliśmy, zakładam w życiu, parę samolotów, większych, mniejszych, niektóre bardzo duże. Ten największy został całkiem niedawno zniszczony. Wiecie, ten potwór unosi się w powietrze. Wiecie, dokąd leci? Tam, gdzie chce wola sternika. Pilota w tym przypadku. A twoje i moje życie w jaką stronę zmierza? Tam, gdzie chce wola sternika. I teraz pytanie jest, kto jest sternikiem w twoim i moim życiu? Tytuł tego kazania to dlaczego mi się jeszcze ciągle chce? No i mógłbym powiedzieć, no cóż, jak się ma czterdziechę, to tak jest, nie? Gdybyśmy tylko audio nagrali, to może ktoś by się nabrał, ale że nagrywamy wideo, to ludzie powiedzą, no na czterdziechę to on nie wygląda. A jeżeli ma czterdziechę, to jest, wygląda strasznie staro. No i tak jest. To nie czterdziecha powoduje, że nam się chce albo nam się nie chce. Niektórym ludziom nie chce się od urodzenia aż do śmierci. Niektórym czasami trochę się chce. A mi się chce nawet wtedy, kiedy mi się nie chce. Bo kiedy się budzę, to mi się ze wszechmiar nie chce. Jeżeli ktoś ma wrażenie, że ja kiedy się budzę, no to niczym innym nie marzę, tylko żeby wyjść z łóżka, no to tak nie jest. Ale chcę nawet wtedy, kiedy mi się nie chce. I zadaję sobie pytanie, dlaczego jest w Kościele tak wielu ludzi, a im dłużej Kościół trwa, tym mam wrażenie więcej, którym się ciągle nie chce. Bo chcieć mi się powinno. Jeżeli wiem, że to chcenie powoduje, że mam wodę życia, jeżeli wiem, że to chcenie powoduje, że po jakimś czasie patrzę, wychodzę z tej wody i po prawej i po lewej stronie jest mnóstwo pięknych, owocujących drzew, niezwykłych drzew, rodzących 12 razy w roku. A więc owocu nie zabraknie. Obfitość. Ktoś dzisiaj modlił się o obfitość. Ja nie wiem, ile razy dzisiaj w modlitwach już przed nabożeństwem, w czasie nabożeństwa i w tym, co Kamil powiedział, słyszałem części mojego kazania. No już wiem, że to z nieba przyszło. To jest ważne wiedzieć, że to z nieba przyszło. Że to nie nasze widzimisię, to co mówimy, ale jeżeli w Biblii jest napisane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru, to my musimy wiedzieć, że Duch mówi do zboru. Że to nie jest widzimisię kaznodziei, to co w tą niedzielę jest mówione, czy to co tydzień temu było mówione. Albo to co za tydzień będzie mówione. Ale modlimy się, Szukamy Bożego oblicza, szukamy Bożej woli, słuchamy, co Duch Święty chce powiedzieć, a potem już wiesz. A potem przychodzi niedziela, dostajesz jedno potwierdzenie, drugie, trzecie i już jesteś w siódmym niebie. Ja wiem, że dzisiaj mamy mówić o tym, skąd bierze się chcenie i wykonanie. Gdzie to już padło w modlitwie przed nabożeństwem. Boże, Ty dajesz chcenie i wykonanie. O, to dobrze brzmi. Bóg daje, tak jest napisane w Biblii. List do Filipian, rozdział 2, w wierszu 13 jest napisane tak. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. O, to brzmi dobrze. No bo jeżeli Bóg to robi według swojego upodobania, no to już wiem, kto jest winny, jak mi się nie chce. Tak czy nie? No kto jest winny, jak mi się nie chce? Jeżeli Bóg daje chcenie i wykonanie, kto jest winny? Niektórzy się uśmiechają, nie mają odwagi powiedzieć. No, ktoś kiedyś powiedział, że tekst bez kontekstu jest tylko pretekstem, nie? Nie mogę zbudować mojej teologii w oparciu o jeden wiersz. Bo jeżeli będę znał tylko ten jeden wiersz, to powiem, no to nie ma znaczenia, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Dobrze, że mi się nie chce, bo wtedy nie muszę nic zrobić. A odpowiedzialność na kogo spada? Na tego, który daje chcenie i wykonanie. No więc Bóg jest winny. Cały świat krzyczy, że w każdej sytuacji Bóg jest winny. No gdyby ten rolnik, o którym Kamil mówi, nie dostał tego deszczu, kto byłby winny? No przecież nie fabryka nawozów sztucznych, bo ona by produkowała. No Bóg byłby winny, bo nie dał deszczu we właściwym czasie. Kto był winny, jak runęły wieże World Trade Center? No Bóg był winny. Ludzie krzyczeli to na całą Amerykę. Gdzie był Bóg? Jedna sędziwa kobieta musiała im odpowiedzieć, gdzie był wtedy. Był tam, gdzie chcieliśmy. Daleko od naszego życia, szkół i zakładów pracy. I stało się, co się stało. I wiecie, gdybyśmy na tym wierszu zakończyli, to moglibyśmy spokojnie wrócić do domu i potem przychodzi środa, nie chce mi się, to nie idę, bo Bóg mi nie dał chcenia. Przyjdzie giszowiec albo bramy nieba, no to nie idę, bo mi się nie chce, bo mi się przeważnie nie chce. Już tak mam, że już mi się coraz mniej chce. Ale mi się chce, nawet wtedy, kiedy mi się nie chce. To jest pozorna sprzeczność, ale Biblia uczy nas tego, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I one są ciągle sobie przeciwne. To jest ciągła wojna w twoim i moim życiu od dnia, kiedy narodziłeś się na nowo. Duch lgnie do Boga, który go stworzył, ale ciało jest leniwe. Ciało szuka wygody, ciało szuka wypoczynku. Ciało mówi, a mi to się nic od życia nie należy. A jeżeli jeszcze znalazłem, podoba mi się to, że to znalazłem, że to Bóg daje chcenie i wykonanie, więc jeszcze mam na kogo zwalić, to już mi się w ogóle podoba. Odwiedziłem mojego starego przyjaciela, przy okazji tego kazania w 5 Księdze Mojżeszowej. I czytam tak. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pisga, który jest naprzeciw Jerycha. I Pan pokazał mu całą ziemię od Gileadu aż do Dan. I my znamy tą historię. To są ostatnie chwile życia Mojżesza. Pan Bóg pokazuje mu ziemię obiecaną. Czemu Mojżesz tam poszedł? No, poszedł tam, bo Pan Bóg mu to powiedział jedną kartkę wcześniej. Tego samego dnia, 32 rozdział, tego samego dnia przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wstąp na górę Abarim, górę Nebo, która jest w ziemi moabskiej. No, i w 34 rozdziale czytamy potem, wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo. Więc jak, nie wiem, ile razy w życiu czytałem ten wiersz i jakoś, no, Pan Bóg chciał, on poszedł, tak ma być. Pomyślmy przez chwilę. Ktoś pamięta, ile Mojżesz ma lat w tym dniu? No, 40 miał, nie? Kiedy wychodził z Egiptu. Znaczy, kiedy miał zacząć wychodzić z Egiptu. Dzisiaj ma 120. Góra Nebo, jak myślicie, to taki kopiec Kościuszki w Krakowie? 135 metrów? No, byłoby wyzwanie nawet dla niektórych młodych, nie? Kopiec Kościuszki. Na piechotę, bo wszyscy tam samochodem jadą. Ale Góra Nebo to nie kopiec Kościuszki. Góra Nebo to taka nasza równica. 800 metrów. Ale Mojżesz tam wchodzi. Ma 120 lat. Czujesz to? Wyobrażasz sobie, siebie, kiedy już będziesz miał te wymarzone 120 i wchodzisz na równicę? Pieszo? Ciekawa rzecz tu jest o Mojżeszu powiedziane. Wiecie, to są ważne rzeczy. To nie są tylko jakieś takie wzmianki czy ciekawostki na temat Mojżesza. To są wielkie, znaczące duchowe rzeczy, o których tutaj czytamy. Mojżesz ma 120 lat. Wychodzi na taką naszą równicę. To jest dzień, w którym umiera. Pamiętamy? A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci. Ale wzrok jego nie był przyćmiony. I nie ustała jego świeżość. Myślicie, że to ślepy los? Niektórzy, jak czytają w liście do Filipian, że no, Bóg daje chcenie i wykonanie, to sobie myślą, że to tak jest, na kogo wypadnie, na tego bęc. Nie? I temu Pan Bóg dał chcenie, temu nie dał chcenia. Skąd bierze się? Jak to jest, że ktoś to chcenie ma, że ktoś to wykonanie ma, a ktoś tego nie ma przez całe życie? Mojżesz to ma cały czas, ma 40 lat i to ma, ma 80 lat i dalej jest świeży, a dzisiaj umiera. Jego wzrok nie jest przyćmiony. Nie ustała jego świeżość. Wiecie, co Jozue powiedział w końcówce swojego życia? No daj mi te góry. Rozrywa mnie. Chcę tam iść, chcę to zrobić, chcę to osiągnąć. Mam energię do tego, żeby to zrobić. Dlaczego ludzie w takim wieku mają, a inni, dużo młodsi, nie mają? No, to przeczytaliśmy. Dlatego, że Bóg jednemu daje, drugiemu nie daje. Ten miał pecha, ten miał szczęście. No, tak to nie działa w Królestwie Bożym. Wróćmy do tego listu do Filipian. No, już powiedzieliśmy sobie, to nie wiek decyduje o tych rzeczach. To nie ślepy los decyduje o tych rzeczach. Jeden wiersz wcześniej, a więc wiersz 12, drugiego rozdziału. Dlatego umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. No i gdybyśmy szybko czytali, niektórzy szybko czytają, to przebieglibyśmy nad tym tekstem i właściwie niewiele ciekawego byśmy tam znaleźli. Ale tu jest coś wielkiego napisane w tym tekście. Tu jest napisane, umiłowani, byliście posłuszni, kiedy byłem z wami, no a potem jak już mnie z wami nie było, to już nie tak bardzo. Kiedyś zatrudniałem pracowników i często to było tak. Mówię, ty zrób to, ty zrób to, ty zrób to, ty zrób tamto. Ja muszę załatwić parę rzeczy, idę do samochodu, wsiadam, już mam odpalić, no ale ciągle myślę, bo no, w pracy to główka musi ciągle pracować. I mnie olśniło, że jeszcze coś tam jest, coś ważne, coś, co trzeba powiedzieć, wracam. I co robią szanowni pracownicy? Nie zgadniecie. No siedzą wszyscy, nie? Czyli jeżeli szef jest z nami, to pracujemy. Jeżeli szef się zmywa, no to odpoczywamy, żebyśmy mieli siły pracować, kiedy on znowu się pojawi. Jest to jakaś norma? Spotkaliście się z czymś takim? Zdarza się tak też w dzisiejszych czasach? Czy tylko wtedy to tak bywało? Zakładam, że się zdarza, nie? Zauważyliście, co tu jest napisane? Paweł powiedział tak. Kochani Filipianie, dopóki byłem z wami, szokowaliście mnie. Byliście tacy posłuszni. Byliście tacy na właściwym miejscu. Byliście tacy bogobojni. Robiliście no, wszystko najlepiej, jak się da. No, teraz musiałem odejść. Jeszcze bardziej pod moją nieobecność. Widzicie to? Paweł odchodzi, a więc już nie mają tego, jakbym powiedział, bata nad sobą, to by to źle zabrzmiało w kościele, nie? Ale, no wiecie, jak to jest. Jeżeli ktoś jest, kto tak nas trochę dogląda, no to się staramy, nie? Ale teraz Pawła nie ma. Już jakby nie ma ich kto pilnować. Nikt nie widzi. To już nie musimy aż tak bardzo. Co zrozumieli Filipianie? Że oni jeszcze bardziej jak Pawła nie ma, niż wtedy, kiedy Paweł był. Co zrozumieli? Że Bóg wszystko widzi. Że jeżeli sprzątasz kaplicę, a nie ma nikogo spoza zboru oprócz ciebie, to nie myślisz, że możesz wnieść pod dywan, bo przecież nikt tego nie zauważy. Ale wiesz, że Pan Bóg cię widzi rano, w południe, wieczorem, samego, z kimś na wycieczce, w zakładzie pracy, kiedy odpoczywasz, jesteś na basenie, jedziesz samochodem. Jest taki wiersz, na który, ja nie wiem, bo tak przypowieści to ludzie różnie traktują. Niektórym nawet trudno uwierzyć, że to jest część Pisma Świętego, ale tam jest napisane, że oczy Pana przepatrują całą ziemię, śledzą złych i dobrych, tam jest napisane. Myślisz czasami o takim tekście? Że oczy Pana przepatrują całą... Co to znaczy całą ziemię? Że jak będę na Majorce, to też mnie będzie widział? No, całą ziemię to jest całą ziemię. Czyli w kopalni, jak jest ciemno, czyli na Jowiszu, jak jest daleko, gdybym tam na skrzydłach rannej zorzy, jak psalmista mówi, dokąd ujdę przed Twoim duchem? Gdzie mogę się ukryć? Czy coś pomogło Jonaszowi, że znalazł się w brzuchu wielkiej ryby? Czy tam Pan Bóg przestał go widzieć? Czy tam Pan Bóg przestał go słyszeć? No dzięki Bogu nie, bo gdyby go przestał słyszeć, to byśmy historii Jonasza nie mieli. Ale Jonasz wtedy, kiedy to sitowie, wiecie, próbowaliście sobie kiedyś wyobrazić żołądek wielkiej ryby? Co tam może wszystkiego się znaleźć? Jak ta wielka ryba, no musiała mieć paszczę niezłą, jeżeli tego Jonasza połknęła. Jak ona tą paszczę otworzyła, ile tam różnych rzeczy razem z tym Jonaszem weszło. I Jonasz opisuje, że te sitowie to już go dusiło. Już prawie nie mógł mówić, a Bóg dalej słyszał. Może już mówił tylko szeptem, a Pan Bóg dalej go słyszał. To, co zrozumieli Filipianie, to to, że to nie ma znaczenia, czy Paweł jest z nami, czy nie. Nam się wydaje, gdyby taki Paweł był z nami, gdyby taki Piotr był z nami, gdyby jakiś Tymoteusz był z nami, no to wtedy byśmy inaczej i razem, i zwarci, i by nam się chciało. No ale teraz, że to tak nie jest, to nie. Prawdziwy sukces, nie znajduję innego słowa, ten prawdziwy sukces pochodzi z tego, że oni zrozumieli, że oczy Pana są na każdym miejscu. Że to, co robią, to jak są posłuszni, bo tu jest mowa o posłuszeństwie, to jest bardzo ważne, o czym tu jest mowa, że jest mowa o posłuszeństwie. Umiłowani, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. A więc Paweł był, oni byli posłuszni, Pawła nie ma, oni dalej są posłuszni. To posłuszeństwo powoduje, że oni z bojaźnią i drżeniem sprawują swoje zbawienie. I wtedy Bóg sprawia chcenie i wykonanie. A więc nie jest, na kogo wypadnie na tego bęc. Ale oczy Pana przepatrują całą ziemię. Oczy Pana patrzą, kiedy wstajesz. O czym myślisz? Czym się zajmujesz? Ile razy w miesiącu przypomni ci się, że jest Pan Bóg i Jego Królestwo? Czy pamiętasz o Nim wtedy, kiedy oczy otwierasz? Czy pamiętasz o Nim, kiedy je zamykasz? Czy pamiętasz o Nim, kiedy budzisz się w nocy? Czy zajmuje cię On kiedykolwiek poza nabożeństwem? Oni byli posłuszni. Byli posłuszni i co robili? Co powoduje posłuszeństwo? Jak bardzo ważne jest posłuszeństwo w naszym duchowym życiu. Jest aż tak ważne? Czy jeżeli ktoś nie jest posłuszny, bo tu jest napisane, oni są posłuszni wtedy, kiedy Paweł jest i są posłuszni, kiedy Pawła nie ma, a jeżeli są nieposłuszni, to co? Nieposłuszeństwo nie podoba się Panu Bogu? Znacie najtrudniejszy wiersz na temat nieposłuszeństwa? Ten, którego nawet nie lubimy cytować? Że nieposłuszeństwo wobec głosu Pana jest takim samym grzechem. Nieposłuszeństwo jest grzechem. Więcej. Jest takim samym grzechem jak czary i oddawanie czci obrazom. A więc posłuszeństwo jest kluczowe, dlatego, że są posłuszni i to posłuszeństwo sprawia, że oni zbawienie sprawują. Co znaczy słowo sprawują? Że dotykają się tego dwa razy w miesiącu? Nie, jeżeli sprawują, to znaczy zajmują się tym ciągle. To jest obecne w ich życiu ciągle. Nie w środę i w niedzielę. Nie wtedy, kiedy pojawi się w moim domu ktoś ze zboru, ale ciągle oni to sprawują. Pan Bóg to zbawienie włożył w ich ręce, w ich serce, w ich życie, a oni się teraz zajmują tym. Oni pielęgnują to zbawienie. Oni karmią to zbawienie. Oni dbają o to zbawienie. Oni kiedyś mieliśmy tutaj spotkanie pastorów z naszego kościoła. Miałem takie krótkie słowo wstępne. I użyłem takiego obrazu, już go prawie zapomniałem. Kiedyś odwiedziliśmy kogoś i mieli filiżankę. Była lekka jak piórko, cienka jak papier i droga jak nieszczęście. Bardzo stara, bardzo wyjątkowa i z tego powodu bardzo droga. Wiecie, kiedy wziąłem tą filiżankę do ręki, no to prawie że ręka mi zaczęła drżeć i wtedy cała moja uwaga była skupiona na tym, żeby tej filiżance nic złego się nie stało. A kiedy ją odkładałem, to robiłem to z największą starannością. Pytam cię, bracie i siostro, czy ktoś ci powierzył kiedykolwiek w życiu coś większego i droższego niż zbawienie? Jeżeli twoje zbawienie kosztowało życie Syna Bożego, to jest coś droższe we wszechświecie? No my wiemy, że nie. Rozumiesz teraz, co to znaczy zbawienie sprawować? Że musisz o niego zadbać? Że to nie jest filiżanka, która kosztuje 1000 czy 2. Tak to by była wielka szkoda, tak to by była wielka strata. Ale czy myślisz czasami w tych kategoriach, że jaką stratą by było, gdybyśmy się wyrzekli zbawienia? To właśnie z tego powodu Pan Jezus uczy nas tego, że my to zbawienie musimy sprawować. I to nie 2 razy w tygodniu. To jest coś tak ważne, to jest coś tak wartościowe, to jest coś tak szlachetne, że musisz dbać o to ciągle i zawsze. To gdyby ci ktoś przyniósł do domu bonsaja za nie wiadomo jakie tysiące, który już ma mnóstwo lat i tysiące przepracowanych godzin, żeby wyglądał tak, jak wygląda. Czy pozwolisz sobie na to wtedy, żeby go nie podlać, pozwolić mu uschnąć? Nie, on wtedy nie jest jednym z wielu w twoim domu. Jest czymś wyjątkowym. Zbawienie jest czymś wyjątkowym, dlatego zbawienie sprawujemy z bojaźnią i drżeniem. Jeżeli twojego zbawienia nie pielęgnujesz z bojaźnią i drżeniem, to nagle stwierdzasz, no jest giszowiec, ale mi się nie chce. A jak nie ma chcenia, to nie ma i wykonania, bo to jedno za drugim idzie. A potem przychodzi dzień, możesz otworzyć Biblię, ale nie trzymałeś jej w ręce już przez cały tydzień, już cię pali w ręce, już ci się jej nie chce trzymać. A potem to samo z nabożeństwem, a reszta to już jest tylko kwestia czasu, chyba że przyjdzie pokuta. To, co chcę powiedzieć, kochani, dzisiaj, to to, że takie złudne myślenie, na kogo wypadnie na tego bęc, ono nie ma miejsca w Kościele. W Kościele rzeczy tak nie działają. Kościół to jest miejsce decyzji i wyborów. I dlatego, że oni wybrali być posłuszni, łatwo im było? No to nie jest łatwo. To nie jest łatwo. Nieraz ci się nie chce, nieraz masz wiatr w oczy, nieraz stwierdzasz, że wszyscy się od ciebie odwrócili. Paweł nie miał lepszej okazji niż wtedy powiedzieć, mam tego dosyć, biorę zabawki, idę na swoje podwórko. Wszyscy go opuścili. Nam się wydaje, że gdyby taki Paweł dzisiaj był z nami, to byśmy go na rękach nosili, to byśmy go słuchali, to byśmy przyjmowali jego nauczanie z otwartymi rękami i uszami i wszystkim. Przyszedł dzień w życiu Pawła, kiedy powiedział, wszyscy mnie opuścili. I siedział tak zasmucony po tym jednym zdaniu, a po kilku minutach dopisał, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Nie patrz, jeżeli cię wszyscy opuścili. Nie patrz, jeżeli właśnie przechodzisz czas wiatru w oczy. Pamiętaj o jednej rzeczy po tym kazaniu. Że Bóg daje chcenie i wykonanie, ale nie rządzi tym ślepy los. Oczy Pana przepatrują całą ziemię, a więc patrzą też na ciebie. I jak widzisz, że jesteś posłuszny, kiedy ci się chce, posłuszny, kiedy ci się nie chce, posłuszny, kiedy jesteś zmęczony, posłuszny, kiedy nie jesteś zmęczony, posłuszny, kiedy jesteś młody, posłuszny, kiedy masz 120 lat, posłuszny, jak cię pochwalą i posłuszny, kiedy cię zganią, to Pan Bóg mówi, podoba mi się. Temu dam chcenie i wykonanie. I potem możesz mieć 20 lat albo 120, potem możesz być fizycznie silniejszy albo słabszy, możesz być bardziej chorowity albo mniej, możesz być bardziej zdolny albo mniej, możesz być bardziej elokwentny albo mniej, a Pan cię użyje. Pan ci da chcenie? Choć całe twoje wnętrze krzyczało, że tego nie chcesz, że do tego się nie nadajesz. Pan Bóg da przekonanie, chcenie, wykonanie, da wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, bo tego nas uczy Pismo Święte. Życzę nam, kochani, żeby nam się chciało. Życzę nam, żeby nam się chciało wtedy, kiedy nam się nie chce. Żeby nam się chciało wtedy, kiedy jesteśmy niewyspani. Żeby nam się chciało wtedy, kiedy nas nie pochwalą. Żeby nam się chciało, kiedy nam się... moglibyśmy mnożyć. Niech Pan Bóg sprawi, żeby nam się chciało, bo to On sprawia, że nam się chce, ale to sprawia, że nam się chce wtedy, kiedy my jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu. I kiedy się nawróciłem i miałem robić różne rzeczy, wielu z nich nie chciałem. Pamiętacie moją historię z Częstochową? Jak mnie pytali po szkole biblijnej, czy jestem gotów gdzieś jechać do Nowego Miasta, zakładać zbór, powiedziałem, tak, jestem gotów. Chciałem być posłuszny Bożemu Słowu. A mówię, a gdzie? Ja mówię, no jest mi to obojętne, ale w sercu sobie pomyślałem, byle nie do Częstochowy. I bracia na drugi dzień powiedzieli, to pojedziesz do Częstochowy. Jak myślicie, co zrobiłem? Pojechałem do Częstochowy. Bo uczyłem się tego, żeby być posłusznym Bożemu Słowu, czy lubię, czy nie, czy się chce, czy nie, czy rozumie, czy nie. A potem Pan Bóg daje chcenie i wykonanie. Dlatego mi się jeszcze ciągle chce i chcę, żeby mi się chciało do końca mojego życia, oby nie było za długie. I niech Pan Bóg was błogosławi i strzeże i rozjaśni swoje oblicze nad wami, bo tego bardzo, bardzo potrzebujemy. Amen.